Witam Państwa, Lech Pilarski. W Polsce mamy ponad 1 300 000 rolników. Około 800 000 nic jednak ze swoich gospodarstw nie sprzedaje. Albo to połowa ziemię wydzierżawia, lub odłoguje, lub pracuje na własne potrzeby, nie sprzedając na rynek. To dane podane przez jedną z ekspertek ze Szkoły Głównej Handlowej. A jako państwo i Unia Europejska pompujemy w ten sektor mnóstwo pieniędzy w formie dopłat lub opłat wyrównawczych. Czy będziemy utrzymywali taką sytuację nadal i dlaczego? Albo czy musimy zmieniać politykę rolną, aby przeznaczyć pieniądze na przykład na rozwój technologii? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników Indywidualnych Andrzej Babul. Witam panów.
Dzień dobry państwu.
Dobry.
Zaczynamy od wysokiego diapazonu. To nadal utrzymujemy dopłaty, czy zmieniamy politykę rolną i dopłacamy tylko do gospodarzy, którzy efektywnie, czyli produkując, wykorzystują ziemię?
Myślę, że te dopłaty, które są i w tej perspektywie, która minęła, one muszą pozostać na poziomie nie mniejszym, a wręcz muszą wzrosnąć, bo się planuje budżet Unii Europejskiej w perspektywie 21-27 na poziomie 34%.
Do tej pory około 40%.
Około 40%. Widzimy, że to jest spadek bardzo duży i mam nadzieję, że tutaj nasze władze, które już negocjują praktycznie tą przyszłą perspektywę finansową, nie dopuszczą do spadku, a wręcz jest potrzeba wyrównania tych dopłat.
Mówi pan o w stosunku do państwa Europy Zachodniej.
Obszarowych, tak, nie tylko. Wyrównanie tych dopłat obszarowych, a wręcz naszym zdaniem tutaj też Podlaskiej Izby Rolniczej gospodarstwa, które hodują zwierzęta, powinny mieć wyższą dopłatę niż gospodarstwa, które tylko produkcją roślinną się zajmują, bo widzimy, że koszty strasznie rosną. W ciągu ostatnich chociażby 6 lat minimalna pensja wzrosła o 50 parę %. Siła nabywcza konsumentów rośnie. Widzimy, średnia płaca w gospodarce też wzrosła w ciągu ostatnich lat prawie 50%, natomiast nasze produkty, mleko, czy wołowina, czy wieprzowina, no wręcz są na tym samym poziomie lub nawet w tym roku wołowina troszeczkę spadła, więc...
No, a wieprzowina prawie 8% jest droższa rok do roku, czyli do października.
Nie wyobrażam sobie, żeby nakłady na rolnictwo spadły, bo budżetowe wydatki nie rosną, więc pozostaje nam tutaj tylko dotacja unijna. Jeśli będą mniejsze dotacje, to się odbije w ciągu najbliższych 10 lat spadkiem produkcji i wzrostem cen w sklepach. No nie ma innej opcji, bo nie ma wyjścia. Jeśli chcemy mieć dobrą i w miarę dostępną żywność, musimy dotować to rolnictwo.
Pana opinia.
Panie redaktorze, ja nie zgodzę się z tezą, którą pan postawił na początku. Te statystyki przywołane w żaden sposób nie mogą się odnosić do tego, co się dzieje na wsi, bo na wsi ziemia jest uprawiana, a dopłaty mamy do hektara gruntów. W tym może być problem.
Zaraz do tego dojdziemy.
Bo rzeczywiście tu kierunkowanie tych dopłat może trzeba byłoby zmienić.
Ale natomiast pytanie, dlaczego powinniśmy utrzymać nadal dopłaty podają, do rolnictwa?
To jest niewątpliwe. Ja bym powiedział, że może na świecie, w Europie szczególnie, mamy w tej chwili taką sytuację, że się wydaje, że mamy dużo żywności. Ale to jest, można powiedzieć, złudzenie. Bardzo szybko możemy jej mieć za mało. I bezpieczeństwo żywnościowe to jest może bardziej niż bezpieczeństwo jakieś militarne czy inne. Więc dbanie o to, aby to stabilne było. A przecież można powiedzieć, że jak się obejrzymy wstecz, rolnicy wciąż walczą o przetrwanie. To jest wciąż walka o przetrwanie. To nie jest taki jakiś wybór, że chociażby popatrzmy, ile gospodarstw znika wciąż. Czyli rolnicy rezygnują. Jak trudno o następcę w gospodarstwie, o młodego rolnika. I to jest, wszędzie się dzieje, nie tylko w naszym kraju. Więc czy wspierać rolnictwo, to pytanie, to nie ma takiego pytania. To tylko że trzeba byłoby ulepszyć ten system, zwiększyć.
Ale jak
też
zaglądamy w sklepach na półki, to sporo tego mięsa, wędlin, tego wszystkiego jest importowane. No to pytanie, czy dopłacamy i określamy jakiś kontyngent, że musi być tyle, a tyle mięsa z naszej własnej produkcji? Jak to utrzymać nadal?
W sklepach jest importowana żywność, bo w którymś momencie w roku 89, 90, 91 wyrżnięto naszą gospodarkę, trzeba powiedzieć tak ostro. Sprzedano, zlikwidowano produkcję częściowo i rolną. Ja tylko przypomnę, że dopiero poziom produkcji mleka osiągnęliśmy po 30 latach, wróciliśmy do poziomu, które były wcześniej. W trzodzie mamy 50% produkcji, natomiast w drobiu i w wołowinie tutaj produkcja wzrosła.
No bo niestety, sektor rolniczy to też jest ważna informacja.
Sektor rolniczy
eksportuje za ponad 20 miliardów euro.
Nawet więcej. I tutaj to sektor rolny jest powiązany przecież z handlem, a jeśli handel jest w rękach no, niepolskich, to też inne kraje starają się poprzez swoje sieci wprowadzać tutaj swoje produkty. I tutaj nie dziwmy się, że mamy dużo importowanej żywności.
Bilans handlu, jeśli chodzi o rolnictwo, mamy dodatni, także my dużo więcej sprzedajemy niż importujemy i z tego wynika, że może, że nasza żywność jest tak dobra, że nas nie stać na nią, a innych, którzy od nas kupują, stać na nią. To tutaj bym nie brał tego przykładu właśnie z tego, co jest na półkach. Ważne jest to, że no, ziemia w Polsce jest uprawiana, że jeszcze wciąż są rolnicy, którzy, chociaż przyznam, że naprawdę widzę teraz bardzo duży kryzys tego, że opłacalność i ciężka praca zniechęca młodych ludzi. A to jest kwestia 10-20 lat i ten problem się tak nasili, że rzeczywiście...
Czyli brak następców.
No też struktura, że tak powiem, strukturalna jakaś pomoc w tym kierunku. Uważam, że no jest taki problem, chociażby ja w tej chwili mam syna, który już 26 lat ma i chce zostać rolnikiem, czy został powiedzmy rolnikiem, ale ja jeszcze do emerytury mam parę lat, więc jest ten problem przejścia, kiedy już syn jest dorosły i powinien przejmować, a gospodarstwa nie ma jak przekazać, no bo co, ja zostanę...
No co, podzielić na pół?
No więc właśnie, dzielenie, jaki to sens, czy chociaż często się tak dzieje, nie? Bo innego wyjścia nie ma, więc tutaj potrzebna jest właśnie i w tym kierunku też pomoc. Ale absolutnie nie możemy myśleć o tym, że według tych statystyk wyglądałoby, że trzeba by rolnictwo zaniedbać jakoś. Trzeba bardzo dbać o rolnictwo, bo w każdej chwili może się okazać, że go mało mamy żywności.
Tutaj ja dodam, bo w krajach ościennych jeszcze ta sytuacja z młodymi rolnikami jest jeszcze gorsza. Czy Czechy, no
ostatnio
czy
podróżowałem po Litwie i rzeczywiście, po pierwsze, bardzo duże areały ziemi. Tak. To oznacza, że są wielkie podmioty gospodarcze.
I wielkie gospodarstwa rezygnuje z produkcji zwierzęcej.
To za chwilę. No, i bardzo dużo też ziemi odłoguje, czyli jest w ogóle nieuprawiane.
Tak, bo wbrew pozorom w Polsce jeszcze ta pomoc dla młodych rolników jest większa, jak na przykład na Litwie. Jest i premia, i dopłaty są troszeczkę wyższe, ale to jest za mało. Też przypomnę, że podniesiono rolnikom wiek emerytalny z 60 do 65, później do 67, z 67 na 65 obniżono. Ale tak jak rozmawiałem z prezesem izb francuskich, tam jest 62 lata, więc musimy tutaj dążyć do tego, nasze organizacje,
żeby
jednak obniżyć wiek emerytalny dla rolników. To też po prostu przyspieszy te zmiany pokoleniowe na wsi. A niestety, bez rolników nie będzie rolnictwa.
No nie będzie wsi.
To będą tylko duże gospodarstwa i pracownicy rolni. A chyba tego nie chcemy.
Czyli co, powinniśmy, jeśli chodzi o emerytury, iść w kierunku służb mundurowych, 25 lat
panie
pracy
redaktorze,
w służbie rolnictwa po osiągnięciu...
Rolnik, który ma 60 krów, pracuje 365 dni w roku, bez urlopu, bez niczego, więc 40-50 lat pracuje, to chyba należy się 5 lat wcześniej przejść na emeryturę. Nawet jak zachoruje, to dostanie 10 zł za dzień chorobowego. No to jest śmieszne. No nawet nie jest w stanie kogoś wynająć, żeby go zmienił w gospodarstwie, jeśli zachoruje.
A do tego dodajmy, jaką perspektywę ma młody człowiek na emeryturę rolniczą. Przecież to jest dyskryminacja ewidentna. Emerytura. Wiemy, że cały system emerytalny, ubezpieczeń społecznych jest, dofinansowany przez budżet państwa. No ale jeśli emerytura pracownicza jest dużo wyższa niż rolnicza, to tutaj jakoś niesprawiedliwie są rozłożone te dotacje. No i w perspektywie młodego człowieka jak zachęcić, jeśli on widzi, że na emeryturze to będzie miał głodowe 800 zł na rękę.
Wzrost gospodarstw.
Czyli co, doszliśmy do takiego momentu, że powinniśmy podjąć zasadnicze decyzje w sprawie polityki rolnej. To po pierwsze, zaczynając od emerytur, poprzez zachęcenie młodych ludzi, żeby jednak na ziemi pozostali. Inne, może trochę zmodyfikowane sposoby dotowania, czy dopłat do użytkowania gruntów rolnych i tak dalej, i tak dalej. W szczegóły, jeśli panowie pozwolą, zagłębimy się za chwilę. Zgodziliśmy się, a właściwie to panowie przekonują nas, że dopłaty do rolnictwa powinny zostać utrzymane, ale pytanie, jak je zmodyfikować, żeby nie dopłacać do tych, którzy na ziemi nie pracują? Wykorzystują tylko fakt, że są posiadaczami ziemskimi.
Na pewno jest potrzebne myślenie, zastanawianie się nad tym, ponieważ w obecnej sytuacji ten sposób dopłat do hektara, to po pierwsze, tak jak pan wspomniał, nie trafia do tych, którzy pracują. Po drugie, utrudnia zmianę struktury, bo wiele działek, które właśnie są w posiadaniu...
Nie
są zainteresowane
obszarze.
Te osoby, żeby to sprzedać, czy w jakiś sposób się dogadać z rolnikiem.
Teoretycznie dopłaty należą się tym, którzy wykorzystują ziemię, bo gdyby zajrzeć tak literalnie w przepisy, to te dopłaty bezpośrednie, dopłaty obszarowe należą się tym, którzy wykorzystują ziemię, nie właściciele. Ale wiadomo, jak jest w naszej rzeczywistości.
Ja myślę, że bez problemu można byłoby to sprawdzić, z tym, że nikt jeszcze tego się nie podjął, żeby sprawdzić, bo to przecież nie jest takie trudne.
Czy gospodarzy?
To jest dwuznaczne. Może jest sporo osób takich, które nie uprawiają, a mają duży wpływ, lobują w tym kierunku. Nie chcę snuć
domysłów, ale
jest to problem, który jest nierozwiązany.
W 2003 roku przy rokowaniach zgadzono się, że te dopłaty obszarowe częściowo będą tak zwane socjalne, bo te małe gospodarstwa, czy ci, co fikcyjnie właśnie je uprawiają, pobierają te dopłaty i to jest też jakiś zastrzyk finansowy.
Chodziło o to, żeby ludzi utrzymać na wsi, żeby raptem nie pojechali do miasta.
Chodziło też o to, żeby wykorzystać te subwencje unijne i w ten sposób to zrobiono. Znowu z drugiej strony cały czas nam się wmawiało już przez tyle lat, prawie 30, żeby zwiększać gospodarstwo, zwiększać wydajność, zwiększać produkcję. Myślę, że to już jest ten kres, bo ile można? Znowu duże gospodarstwa na wsi, gdzie kiedyś przykładowa wieś 30-40 domów, w tej chwili są 3-4 gospodarstwa, reszta mieszka. Już te 3-4 gospodarstwa przeszkadza reszcie, bo im śmierdzi, powiem tak brzydko. Śmierdzi, to za kury piją za długo, to maszyny czasami jeżdżą po 22 i to już jest następny problem, gdzie rolników jest mniej, a rolnicy są wyborcami, czyli jako mała grupa wyborcza, nikt się z rolnikiem nie będzie liczył. I tutaj jest nasze zadanie też organizacji, żeby mocno bronić.
Pilnować interesów, jak to się ładnie mówi. Ale do rozstrzygnięcia jest kolejny dylemat. Czy będziemy utrzymywali, czy parli w kierunku wysokoobszarowych, dużoobszarowych gospodarstw, gdzie będzie produkcja bardziej, że tak powiem, fermowa.
No właśnie nie.
Czy będziemy utrzymywali średnią powierzchnię, gdzie będzie bardziej ekologiczna produkcja? No to jest dylemat. No bo jeśli zmienimy te dopłaty i pójdziemy tylko w kierunku dopłat do produkcji, to siłą rzeczy będą tworzyły się duże gospodarstwa.
Myślę, że gospodarstwa, nawet w Konstytucji jest zapisane gospodarstwa rodzinne. Na wschodzie Polski te gospodarstwa rodzinne to są mniejsze, na zachodzie akurat
możemy się umówić, że rodzina
większe,
to jest ten ja i dzierżawcy.
Też polityka regionalna też będzie miała znaczenie. I na pewno dla ziemi, dla rozwoju wsi, dla obszarów wiejskich te gospodarstwa powinny być rodzinne. Tam, gdzie rodzina swoją siłą jest w stanie po prostu zagospodarować i ziemię.
No, ale jeśli mamy warunki zewnętrzne takie, że zmuszają nas do tego, żeby jednak zwiększać ciągle ten areał, zwiększać wydajność.
Ale to państwo będzie zmuszało różnymi systemami, jeśli państwo...
No to musimy dopłacić do tego, żeby utrzymać określoną produkcję, określonej jakości. Więc, czy nie powinniśmy zawrzeć tego rodzaju umowy?
Polityka z rolnikami. Rolna państwa jednak według ostatnich zapowiedzi i też i tutaj naszego rządu i zapowiedzi komisarza unijnego naszego rolnictwa idzie w kierunku zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego wykorzystania ziemi. Więc z tym chyba nie mamy problemu. Zgadzamy się na zrównoważone prowadzenie gospodarstw.
Obora tak, chlewnia tak, ferma nie.
Fermy też muszą być, ale w mniejszości, dużej mniejszości.
Na pewno nie można tego modelu, że tak powiem, przestawić na jeden tylko tryb. I tutaj na pewno jest to duży problem, w jaki sposób zmienić te dopłaty. Bo gdyby to było takie proste, żebyśmy pewnie mieli ten pomysł, ale widać, że potrzeba reform. Natomiast nie ma wątpliwości, że rolnictwo to jest tak trudny zawód, tak ciężki, nie będzie w stanie, że tak powiem, samo na siebie zarabiać bez pomocy państwa, bo wówczas żywność byłaby niedostępna. Wówczas żywność musiałaby być bardzo droga. Przecież nie o to chodzi. W samym założeniu właśnie jest to, żeby ona była dobrze dostępna, żeby nie było ludzi głodujących, ale ktoś musi produkować. Jeśli byśmy się oparli na produkcji przemysłowej, to niestety, ale zdrowie nam, to już widzimy, tak? To zdrowie ludzkie jest cenniejsze.
A może modyfikować dopłaty tak, żeby właśnie wspierać rolnictwo ekologiczne czy paraekologiczne, bo ja nie mówię o tym, żeby nie używać na przykład w ogóle nawozów sztucznych, ale znacznie rozsądniej niż do tej pory, żeby nie doprowadzić do zatrucia gleby, tak jak to się stało w Holandii.
Zrównoważone można nazwać rolnictwo, jeśli by paraekologiczne, to może by jakieś pojęcie już nowe, ale zrównoważone, to jak najbardziej funkcjonuje produkcja zrównoważona. I ja myślę, że działania naszego rządu to w tym kierunku idą też. No nie widzę tutaj zagrożenia, że byśmy mieli problem z tym. To jest dobry kierunek, bo i zapisy nasze w prawie i też no, weźmy pod uwagę, że w naszym kraju średnia gospodarstw w niektórych województwach jest bardzo mała, więc tu mamy jeszcze przed sobą...
Duże pole do popisu.
Tak, także to jeszcze...
Wiesz, ale pytanie, na ile to tylko złudne, w sensie takim, że statystyka analizuje...
Na świecie średnia gospodarstwa to jest 2 miliony, to znaczy jest 2 hektary. Średnie gospodarstwo na świecie, 2 hektary. W naszym województwie to jest około 12, oficjalnie. Nieoficjalnie to jest pewnie około 20.
No ale gdybyśmy tak właśnie, bo statystyka mówi, że około 12 hektarów jest przeciętne gospodarstwo, ale jak gdybyśmy dokładnie tak przeszperali, to by może okazało się, że to jest, tak jak pan mówi, 20, a może i nawet więcej, 30, z racji tego, że efektywnie wykorzystujących ziemię gospodarzy na wsi jest znacznie mało, mniej niż było jeszcze niedawno. Jest mnóstwo dzierżaw i no mamy wielką szachownicę, czyli...
Panie redaktorze, powiem jedno. Gospodarka się wtedy rozwija, jeśli państwo za bardzo się nie wtrąca. Ukierunkowuje, z boku stoi, ukierunkowuje, subwencje odpowiednio daje i tak dalej, ale się za bardzo nie wtrąca. I nasze rolnictwo wbrew pozorom w ciągu tych 20 paru lat rozwinęło się. No nie wszystkie gałęzie, ale jednak ten postęp był bardzo duży.
Był bardzo duży, no ale przed nami kolejne dylematy. Jak je rozstrzygnąć? Przed nami decyzje, bo wspólna polityka rolna, powiedział pan, że jest ustalana, będzie lekko zmniejszony budżet, ale cały czas, i ja się obawiam, że te dane, które ostatnio wypłynęły, czy to nie jest taki zabieg marketingowy, żeby jednak zabrać rolnikom, a dać więcej na przykład przedsiębiorcom albo na sprawy socjalne?
No są obawy, bo przecież mamy umowy unijne z Mercosurem, tak zwanym, z krajami z Ameryki Południowej, gdzie te kraje silne przemysłowo, tak jak unijne, Niemcy, Francja, oni chcą sprzedawać tam, sprzedawać technologie, maszyny, a w zamian no, mogą kupić żywność. No. Więc obawiam się, żeby znowu rolnictwo nie padło ofiarą, tak jak to było z cukrem, gdzie no, nasza jedna cukrownia musiała być zlikwidowana. Natomiast tutaj są obawy przy tej zmianie polityki klimatycznej. Czy znowu nie wykorzystają silniejsze kraje tej polityki klimatycznej do ograniczenia produkcji, ale w naszych krajach, tych ze wschodu.
W jaki sposób?
No już się mówi, że zwierzęta, krowa za dużo produkuje metanu, że jest zagrożeniem dla klimatu. Wręcz już się mówi na salonach w Brukseli, że rolnictwo powinno podatek od emisji CO2 i metanu zapłacić. To są zagrożenia. To poprzez właśnie politykę klimatyczną próbuje się załatwić no, jakieś inne tam interesy.
Dzisiaj dużym zagrożeniem jest też chociażby postawa pseudoekologów, którzy można powiedzieć, przyczyniają się do rozmnażania epidemii ASF-u. Przecież to są fakty stwierdzone, kiedy legalnie zorganizowane polowania są uniemożliwione przez takich właśnie ekologów, na których no w tej chwili jeszcze władza nie ma jak gdyby sposobu, bo to, że policja przyjedzie i spisze, to nie daje efektu. Nadal to polowanie się nie odbywa, a przecież to jest zagrożenie. No można powiedzieć, że ci ekolodzy grożą całemu społeczeństwu. Nie tylko, że tak powiem, tam się wygłupiają. Oni grożą całemu społeczeństwu, bo upadek produkcji chociażby wieprzowiny w Polsce czy w Niemczech, no to jest bardzo poważna gałąź produkcji.
ASF doszedł już do Wielkopolski, czyli do zachodnich regionów naszego kraju. Wielkopolska to jest ponad 50% produkcji wieprzowiny w naszym kraju i kiedy no, ten region zostanie uznany za zapowietrzony, to żadnego eksportu, żadnej produkcji, ograniczanie tej produkcji i wzrost cen, tak?
Panie redaktorze, Podlaska Izba Rolnicza, Związki Zawodowe Rolników już od 5 lat, od 14 roku praktycznie mówią, że trzeba było zrobić porządek wtedy z dzikami.
Tutaj w naszym regionie?
W naszym regionie, zrobić płot na wschodzie, na granicy, zrobić porządek z dzikami i w tej chwili by produkcja wieprzowiny wzrosła. Wiemy, że teraz są rekordowe ceny w Europie i w Chinach na wieprzowinę, natomiast my nie mamy tej wieprzowiny, jeszcze do tego nam się ASF rozszerza, więc jeśli działań się zdecydowanych nie podejmuje, to się ciągnie to latami. No i mamy efekt. No, branża wieprzowa w Polsce to jest 50% produkcji sprzed 10 lat.
No ale rozwijamy znakomicie produkcję drobiarską. Jesteśmy tutaj potentatem europejskim. Możemy rozwijać, tak jak pan, produkcję baraniny i może jakoś zastąpimy wieprzowinę.
No nie, wieprzowina
to jest niemożliwe.
W Polsce musi być.
To jest niemożliwe.
I będzie, no tylko będzie droższa, no niestety.
Czyli żeby przeciwdziałać wzrostowi cen, żeby ograniczać odpływ gospodarzy ze wsi, trzeba na określonym poziomie te dopłaty jednak utrzymywać. Można się zastanawiać nad ich modyfikacją, ale zmniejszanie w opinii panów
jest niewskazane. Panie redaktorze, świetnym przykładem bezpieczeństwa żywnościowego kraju jest właśnie sektor wieprzowiny. Nie zadziałano w porę. I teraz, żeby odbudować tą produkcję, no niestety trzeba będzie ponieść nakłady, trzeba będzie zachęcić do inwestycji, zachęcić młodych rolników, żeby też zajmowali się tą produkcją. No niestety, dwa razy nas to będzie kosztowało.
Popełnione błędy się zemszczą, tak, bardzo łatwo.
Jeszcze jest kwestia utrzymania infrastruktury wiejskiej, bo my mówimy o tym, że trzeba użytkować ziemię, ale zmniejszająca się liczba ludzi mieszkających na wsi stawia także pod znakiem zapytania sposób utrzymania wodociągów, gazociągów, dróg, prądu i tym podobnych rzeczy, no bo do jednego, dwóch gospodarstw raczej koszty, tak na to wskazują, ciągnięcie drogi, gazu, wody i całej reszty jest zbyt kosztowne.
No nie wiem, czy jest zbyt kosztowne. Jeśli się jeździ po tych krajach, czy Francji, czy Anglii, czy Niemiec, tam nikt się chyba nie oglądał na koszty, bo do każdego gospodarstwa jest asfalt. Więc chyba warto inwestować w te obszary wiejskie.
No ale też w Niemczech jest realizowana polityka taka, że zbyt rozdrobnione wioski, rozległe wioski, rozproszone są raczej koncentrowane właśnie, żeby zmniejszać owe koszty.
No, u nas, ja bym nie powiedział, że to rolnicy ten problem w jakiś sposób stwarzają. Ze strony samorządu, też jestem zaangażowany w samorządzie, widzę, że wręcz to ludzie z miasta, którzy się osiedlają w tak dziwnych miejscach, że i potem stawiają właśnie te wymagania
bez
samorządom,
bez gnoju, bez całej
że oni potrzebują właśnie tam czy wodociąg, czy drogę. Także rolnicy na ogół, gospodarstwa mają w takich miejscach, gdzie od dawna te drogi są, tyle tylko, że potrzeba je jakoś tam oczywiście remontować, nawierzchnię.
Modernizować,
nawierzchni nie mają, ale to nie ze strony rolników ten problem powstaje, moim zdaniem.
Jeszcze dodam, że jesteśmy wbrew pozorom w świetnej sytuacji, bo na wsiach ludzie mieszkają, żyją i warto tam zainwestować, bo na wsi się dobrze mieszka. I nie możemy dopuścić do tego, co jest we Francji, we Włoszech, że całe wsie idą na sprzedaż. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeszcze jest ten moment, gdzie trzeba zwiększyć jeszcze te nakłady na obszary wiejskie, szeroko pojęte, i wygramy na tym.
Jednak w Polsce przywiązanie rolników, czy jak to się mówi, chłopa do ziemi, to też dużą rolę odgrywa. I jeszcze wciąż wielu jest takich, którzy, tak powiem, kochają to rolnictwo. I mimo, że jest to tak trudne, to trwają przy tym, ale jeśli ten moment zostanie zaniedbany przez właśnie rządzących chociażby, czy ogólnie przez społeczeństwo, które będzie zwalczało, tak jak dzisiaj już się czuje, że się zwalcza właśnie rolników, którzy normalnie produkują, chociażby przez tych właśnie ekologów, to możemy właśnie dojść do takich sytuacji, jakie są już tu w Europie Zachodniej, gdzie rzeczywiście zostaje pustkowie, a to byłoby bardzo źle.
Wersja lokalna. Dzisiaj rozmawiamy o rolnictwie, a właściwie już zmierzamy do kropki, czyli do puenty. To właśnie, w jaki sposób dotować, dofinansowywać wieś, żeby po pierwsze byli tam ludzie, żeby była odpowiednia produkcja, żeby ziemia nie leżała odłogiem, żeby nie rozbudowywały się fermy, żeby była zdrowa żywność, żeby... No właśnie, to co zrobić?
Ja myślę, że wiele już zrobiono, bo możliwość sprzedaży bezpośredniej na pewno daje tym mniejszym gospodarstwom możliwość taką, aby swoje produkty...
No ale statystyka mówi, że niewielu gospodarzy, 1/3 z owych 1 300 000 gospodarstw rolnych sprzedaje i osiąga dochody pozwalające na przeżycie.
Ja bym też nie wierzył tak tym statystykom, dlatego że mała sprzedaż nie jest w żaden sposób ewidencjonowana, więc też... W momencie spisu jakiegoś rolnego nie każdy się tam przyznaje do jakiejś niewielkiej sprzedaży, a na własne potrzeby coś tam sprzedał i utrzymuje się z tego. Natomiast jeśli chodzi o tą formę czy reformę dopłat i wspierania, jestem pewien, że wspieranie jest konieczne, to jest dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, tu musimy nad tym zawsze pracować.
I natomiast, to jest warunek taki
oczywisty,
sine qua non, podstawowy.
Oczywisty, natomiast ja myślę, że minimum to jakieś takie, żeby sprawiedliwa ta opłacalność była. Przecież nie trudno jest, Instytut Ekonomiki Rolnictwa może to wyliczyć, jakie są nakłady, jakie są ewentualne zyski, przy jakich cenach i żeby zapewniony był minimalny.
Ale mamy 30 lat prawie wspólnej polityki rolnej i nie...
No ja tutaj,
nie policzyliśmy.
Ja tutaj nie liczę na to, że w momencie, kiedy Europa, Unia Europejska się poszerza, że w tym momencie ktoś się bardzo o to troszczył. Tu była bardziej raczej rywalizacja, walka o jakieś wpływy, o odkrojenie sobie jak największej części z tego tortu. Ja to obserwuję przez 30 lat w ten sposób. Natomiast może skupmy się już bardziej na naszych krajowych działaniach i tutaj mamy największe, uważam, pole do popisu. Chociaż oczywiście jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej i tutaj też najlepiej byłoby, żeby to jak najlepiej zafunkcjonowało.
No ale że coś się dzieje w rolnictwie, to na to wskazują również protesty, czy na Litwie, czy
właśnie coś złego się dzieje w rolnictwie, bo te protesty są dlatego, no, tam w tamtych krajach, gdzie stabilna była ta opłacalność pracy w rolnictwie, jest zachwianie w tej chwili. No ja uważam, że też bardzo duży wpływ mają na to postawa właśnie tych ekologów, czy pseudoekologów, gdzie no niestety uważam, że to jest wypaczenie, bo na przykład nikt nie zwraca uwagi na to, jak wiele gruntów rolnych, czy w ogóle gruntów jest zabetonowywanych. Czyli ja nie słyszałem, że gdzieś ekolodzy na przykład walczyli z tym, że starajmy się nie zabetonowywać powierzchni, bo to jest szkodliwe z każdego względu. A tutaj się walczy z krowami, czy ze zwierzętami futerkowymi, czy coś w tym rodzaju. Także ta mentalność, przełamanie tej mentalności potrzeba dla, uważam, wszystkich, a może nawet zatrzymanie jakiegoś takiego, nie wiem, co się w tym momencie dzieje, że...
Żeby ta presja była mniejsza.
Tak, w tym kierunku.
Jeśli opłacalność produkcji spada, natomiast Unia narzuca nowe wymagania i klimatyczne, i jakościowe, a za tym nie idą pieniądze, to będą protesty. To będą protesty i rolnicy sobie nie pozwolą, żeby ich warsztaty pracy były likwidowane. Jesteśmy w stanie zablokować cały kraj, jeśli będzie trzeba. Koledzy z Zachodu nam to pokazali. Natomiast w którym kierunku rolnictwo powinno zmierzać? To już powiedzieliśmy, gospodarstwa rodzinne. Tak dopłacać, żeby te gospodarstwa mogły godnie żyć, bo rolnik oprócz pracy też powinien żyć i odpoczywać. I dlatego młodzi może będą chcieli zostawać, jeśli będą mieli te sprawy społeczne, socjalne zapewnione. I tutaj nie ma odwrotu. Jeśli żywność ma być dobra, dostępnej cenie dla obywateli kraju, to muszą być dopłaty. W jakiej formie to jest, są dyskusje szczegółowe z rządzącymi.
To jest sprawa drugorzędna.
Tak, to tutaj konsensus między rolnikami a rządzącymi myślę, że jest do osiągnięcia. I tutaj większego problemu chyba nie będzie.
Czyli musimy ustalić po pierwsze, co chcemy ze strony rolnictwa. Jak mówiłem, dobra żywność, niezatruta gleba, użytkowane grunta, utrzymana w odpowiedni sposób infrastruktura, no ale społeczeństwo musi coś w zamian.
Czyli oczywiście, jeśli społeczeństwo...
godne warunki socjalne.
Jeśli społeczeństwo tego chce to mieć, to też musi na to łożyć. I myślę, że no niestety, bez pieniędzy tych wysokich standardów nie osiągniemy.
Na pewno nie może być w mentalności społeczeństwa coś takiego, że rolnictwo to jest jedna z gałęzi produkcyjnych czy przemysłowych i ma się sama utrzymać, bo to musi być zupełnie inaczej myślenie o tym. Praca rolnika to jest zupełnie co innego niż jakaś wytwórczość, działalność gospodarcza. Tutaj jest bardzo ważne.
Bo możemy wybrać to, co pan powiedział, ten wariant, że no sami się utrzymujcie, ale to by oznaczało, że pójdziemy w kierunku produkcji przemysłowej, rolnej, co spowoduje, no możemy spokojnie poobserwować, co się wydarzyło w Holandii, zatrucie gleby, utrzymanie wielkich ferm.
A któż by chciał mieć w sąsiedztwie te fermy, te wielkoprzemysłowe fermy? Przecież to skażenie środowiska niesamowite. Tutaj trzeba właśnie protestować.
Też jest potrzebna wobec społeczeństwa po prostu no, uświadamianie, przekazywanie właśnie tej wiedzy, że rolnictwo to jest właśnie coś pożytecznego dla społeczeństwa, dla kraju. Bo tak naprawdę to my jesteśmy tymi pierwszymi ekologami, którzy dbamy o ziemię, o zwierzęta, o lasy, o pola, o łąki.
Chyba, że zawrzemy taką umowę, że każdy gospodarz będzie miał określoną liczbę rodzin w mieście, które będzie musiał utrzymać, zapewnić odpowiednie dostawy i nastąpi wzajemna kontrola i wzajemne przekazywanie sobie dochodów.
Przyjmy to raczej na zaufaniu, bo jak na kontroli to nie sądzę, aby to było możliwe. A na zaufaniu bardzo wielu już takich jest, którzy właśnie rolnicy, którzy dostarczają do swoich klientów, oni im ufają. Nawet w mojej wsi jest rolnik, który no niedużo tam sześciu krów ma, ale on do żadnej mleczarni nie sprzedaje. Wozi to codziennie do Białego Stoku, wozi to do konkretnych klientów.
I to może być jeden ze sposobów.
Tak, tak.
Ale żeby w ogóle ta żywność była, to musimy się zgodzić co do tego, że w zamian za odpowiedniej jakości żywność, za odpowiednie użytkowanie ziemi, trzeba odpowiednie nakłady poświęcić, bo inaczej nie da się tylko wymagać, bo rolnicy powiedzą dosyć, nie chcemy. A takim żywym przykładem, że takie decyzje mogą być, to są wszystkie opuszczone wsie. Także w naszym województwie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników Indywidualnych Andrzej Babul. Kłaniam się panom.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku.
Wzajemnie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.